Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Pan Michał Stępień. Drogi Panie Stanisławie, jeśli można, zacznę rok od trzech pytań. Pierwsze. Czy zgodzi się Pan, że takiego popularyzowania wizji użycia broni atomowej, co mogliśmy doświadczyć w zeszłym roku, nie było od czasów kubańskiego kryzysu? No nie, aż tak, wie pan, źle nie było. To widzę, że pan nie pamięta tej batalii o rakiety średniego zasięgu w Republice Federalnej Niemiec. Pershingi to i tak dalej. To zawsze od czasu do czasu perspektywa użycia broni jądrowej, że tak powiem, odżywa. No i właśnie taki mamy klimat obecnie, jakby powiedziała pani premierzyca Ewa Kopacz, była premierzyca. Drugie pytanie, czy przykłada pan do tego jakąś wagę? No wie pan, co mam robić? Przykładam, bo to nigdy nie wiadomo. Tak jak w takim przepisie na sztukę teatralną, że jak w pierwszym akcie występuje na scenie karabin, to w ostatnim akcie powinien wystrzelić. No więc nigdy nie wiadomo, co się stanie. Im więcej państw będzie, jakby Ukraina dysponowała bronią jądrową, to jestem pewien, że prezydent Zełenski chociażby dla jaj by jej użył, a tak, no to zobaczymy. W każdym razie jedyne państwo, któremu nie wolno posiadać broni jądrowej, to jest Iran. Tutaj już bezcenny Izrael, tu już się szykuje, żeby tutaj zniszczyć te instalacje irańskie, ale na razie jeszcze przed 20 stycznia wszystkie decyzje zostaną odłożone po 20 stycznia. I trzecie pytanie. Gdyby miałby się pan pokusić o prognozę, kto i na kim takiej broni mógłby użyć w najbliższym czasie? No już mówiłem, prezydent Zełenski. Jakby to tylko jest takie polskie przysłowie. Nie dał Pan Bóg świni rogów, bo by ludzi bodła, więc na szczęście prezydent Zełenski nie ma broni jądrowej, bo jeszcze tego brakowało, że użyłby jej nie tylko przeciwko zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi, ale i przeciwko Polsce, jakby nie chciała go słuchać. Pan Marcin Józef Sobczyk. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy ewentualna podmianka właściciela TVN może zmienić narrację w sprawie katastrofy w Smoleńsku i posłużyć jako pretekst do wysłania naszych wojsk na Ukrainę? Osobiście uważam, że doszło tam do zamachu. Pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku. No nie wiem, było najpierw, jakby się zmienił właściciel TVN-u, no to nie, to zależy od tego, kto by tym nowym właścicielem został. No to ciekawe, kto by tam teraz, bo potem ćwierkał z całkiem innego klucza. Pani Monika Olejnik, zdaje się, już tam się nie. Teraz o sztuce, o muzyce tam rozmawia, nie o polityce. Już o polityce nie ćwierka, tylko no, muzyka to na pewno bezpieczniejszy temat na wypadek, gdyby się właściciel zmienił. Nasze wojska, czy zostaną wysłane na Ukrainę, to nie dlatego, że się właściciel TVN-u zmieni, tylko jeżeli już, to dlatego, że Stany Zjednoczone tak by wynegocjowały. Ja nie wierzę w to, że tak wynegocjują, żeby jakieś państwa NATO strzegły strefy buforowej między rosyjskimi wojskami a ukraińskimi wojskami. Nie sądzę, no bo to by oznaczało, że tak jakby Ukraina była w NATO, więc Rosja pod tym pretekstem rozpoczęła wojnę, więc byłoby dziwne, gdyby taki warunek przyjęła. Ale jeśli by nasza niezwyciężona armia się na Ukrainie znalazła, to nie dlatego, że tam by ktoś uwierzył w TVN-ie w zamach smoleński, tylko z tych powodów. Ale to mało prawdopodobne jest jedno i drugie, mówiąc szczerze. Pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku, pisze pan Marcin Józef Sobczyk. Na koniec dziękuję bardzo za pozdrowienia i życzenia. Ja też panu życzę pomyślności. Pan Gregory Kasperski. Szanowny panie Stanisławie, gdybym mógł prosić o tytuł tylko jednej książki, którą poleciłby pan młodemu dorastającemu mężczyźnie, aby pomóc mu wykształcić zmysł rozróżniania prawdy od fałszu. Czy takową książkę mógłby pan w ogóle polecić? No mógłbym. Podręcznik logiki mógłbym polecić. Logika wystarczy, żeby odróżnić prawdę od fałszu. Także jakikolwiek podręcznik logiki. Pan Józef Spalczy. Panie Stanisławie, hipotetycznie, gdyby pan był naszym papieżem, Janem Pawłem II, i teraz by pan zmartwychwstał, no panie drogi, jeden warunek i drugi, tyle niewiadomych, tyle tu wie pan niemożliwych z tych dos. To widząc, co się dzieje, ale czytam dalej, to widząc, co się dzieje, co by pan powiedział Polakom? No powiedziałbym Polakom, jeśli bym zmartwychwstał oczywiście, to powiedziałbym Polakom, żeby się tak bardzo nie przejmowali. Bo przypomniałbym takie przysłowie, że dłużej klasztora niż przeora. To bym powiedział. Krzysiek Dante. Drogi panie Stanisławie, często w celach satyrycznych przytacza pan maksymę quis custodiet ipsos custodes, kto upilnuje strażników. Natomiast ja dziś całkiem na serio zapytam, no właśnie kto? No strażników nikt. To było pytanie retoryczne. Starożytni Rzymianie nie byli aż tak naiwni, żeby wierzyli, że ktoś może upilnować strażników. O tym nie ma mowy. Strażników nikt nie jest w stanie upilnować. Ale czytam dalej pytanie, bo pan pisze tak, Krzysiek Dante. Ostatnio dużo się mówi o nadużyciach ze strony służb. Zatem jakie widzi pan zabezpieczenia systemowe, żeby takie sytuacje nie miały miejsca? Jak powinien bronić się obywatel, gdy służby mundurowe przekraczają swoje uprawnienia? No, obywatel, jak służby mundurowe przekraczają swoje uprawnienia, a zwłaszcza jak tajne służby przekraczają swoje uprawnienia, to obywatel bronić się nie może, żeby temu zapobiec, dlatego że wtedy musiałby stawić opór służbom mundurowym, a to jest przestępstwo samoistne i mógłby się narazić na to, że zastosują mu paralizator i umrze, tak jak ten nieszczęśnik tam gdzieś na ten, który został tam pojmany. Potem może, jeśli przeżyje takie nadużycie władzy ze strony tajnych służb albo służb mundurowych, to może się skarżyć przed niezawisłym sądem. No, ale to wtedy wszystko zależy od tego, czy niezawisły sąd nie jest przypadkiem konfidentem którejś z tajnych służb i od swojego oficera prowadzącego nie dostanie takiego rozkazu. Wiecie, rozumiecie, sędzio, tutaj przyjdzie do was taki, będzie tu się skarżył, to wy tam ruski miesiąc mu pokażcie i jeszcze mu przyłóżcie jakiś tam piękny wyrok, żeby się posypał za szkalowanie tajnych służb i tak dalej, więc to zawsze jest ryzyko. Czy zna pan przykład jakiegoś kraju, który ma działający system kontrolujący przysłowiowych strażników? Czy widzi pan sens w oddolnych audytach społecznych? No jakich oddolnych audytach społecznych, panie drogi, panie Krzyśku, Dante? No podam panu przykład takiego oddolnego audytu społecznego. O, jest w Sejmie, nie tam byle jacyś obywatele, jacyś przypadkowi, tylko wielce czcigodni posłowie, tam mają ten zespół, który ma nadzorować tajne służby. No ale żeby się zostać członkiem tego zespołu, tej komisji do nadzorowania tajnych służb, to co trzeba, czym trzeba dysponować? No, trzeba dysponować certyfikatem dostępu do informacji niejawnych, no bo jak inaczej nadzorować tajne służby? Jak ktoś nie miałby dostępu, to musiałby wychodzić z sali, kiedy tam jakieś tajemnice plugawe zostają ogłaszane państwowe. No i a kto wydaje takie certyfikaty? A no wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A komu taki certyfikat wyda Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Któremu posłowi? No temu, do którego ma zaufanie, że on tych informacji niejawnych nikomu nie wychlapie, nikomu nie zdradzi. A jak się po łacinie nazywa zaufany? A no po łacinie zaufany nazywa się confident. No i to już mamy te oddolne audyty społeczne, to już mamy obcykane. Więc a przykład jakiegoś kraju, który ma działający system kontrolujący przysłowiowych strażników, no to nie jeden, to państwa poważne. To są wszystkie państwa poważne. Dlaczego? Nie dlatego, że tam jakiś system istnieje. Nie, takiego systemu nie ma i być nie może. Natomiast mówię, nawet starożytni Rzymianie nie mieli co do tego złudzeń, więc tylko dlatego, że tam ci bezpieczniacy w państwach poważnych służą swojemu państwu. Wiedzą, że drugiego nie będą mieli, tylko to. I wiedzą, takie dodatnie sprzężenie zwrotne, że im silniejsze będzie to państwo, to ich możliwości też się zwiększą, a w każdym razie się nie zmniejszą. W związku z tym służą temu swojemu państwu. A w państwach pozostałych, bo państwa, jak państwo wiecie, dzielą się na poważne i pozostałe, w państwach pozostałych, no to służby służą komu tam, kto im obieca możliwość pasożytowania na ludności tego Bantustanu. No i to tak właśnie my jesteśmy. Polska oczywiście należy do grona państw pozostałych, więc tutaj tak to wygląda. Pan Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, na wstępie życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym roku. Wspomniał pan kiedyś, że słucha pan rosyjskich wiadomości. No teraz to już nie słucham, bo nie mam dostępu, żeby tam słuchać tych rosyjskich wiadomości, to żeby tutaj w ramach dostępu do informacji, to nam tutaj dostęp do rosyjskich wiadomości wyeliminowano, żebyśmy tu nie zatruli sobie mózgów jakimiś miazmatami, dezinformacją putinowską. Dezinformację to możemy tylko ukraińską tutaj łykać bezkrytycznie. No i tyle, a ruskiej w żadnym wypadku. Ale czytam dalej. Z tego samego powodu śledzę, pisze pan Andrea Doria, niemieckie serwisy informacyjne. Krótko przed świętami niemiecki parlament przegłosował zmiany w konstytucji chroniące tamtejszy Trybunał Konstytucyjny. Zmiany dotyczące tego Trybunału wymagają teraz w większości 2/3 głosów. Przegłosowano to wymaganą większością konstytucyjną, mimo mniejszościowego rządu i toczącej się kampanii przedwyborczej. W dyskusji zgodnie podkreślano, za wyjątkiem AfD, że konieczne zmiany wynikają z troski, by ewentualny autorytarny przywódca nie zaczął swych rządów od podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości. Przytaczano odstraszający polski przykład. Co pan o tym sądzi? No ja sądzę o tym, że tak się establishment niemiecki ci wszyscy konfidenci, nie wiem, amerykańscy i tak dalej, bronią się, usiłują się zabezpieczyć przed AfD w ten sposób. Tu widać, że w Niemczech też toczy się tutaj takie obawy są, żeby który model demokracji w Niemczech zwycięży? Czy zwycięży model demokracji spontanicznej, czy zwycięży model demokracji kierowanej? Wyjaśniam, na czym polega zasadnicza różnica. Otóż w demokracji spontanicznej to ci suwerenowie, wyborcy, głosują tak, jak chcą. W związku z tym, bo prezydentem Stanów Zjednoczonych może zostać Donald Trump. To jest przykład demokracji spontanicznej w działaniu. A w Rumunii to nie. W Rumunii jest demokracja kierowana. Zwyciężył model demokracji kierowanej. Tam taki jeden jegomość chciał się prześliznąć. Wbrew, to nie był zatwierdzony w ogóle, że ma wygrać wybory prezydenckie. No to co Sąd Najwyższy o taki jak tu ten Trybunał w Karlsruhe? Co Sąd Najwyższy zrobił? No odwołał te wybory, rozgonił te wybory. Generał Kiszczak też tak mówił w 1989 roku, że jak tutaj nie uwzględnią tej listy krajowej, którą PZPR wystawiła, to on rozgoni te całe wybory i już. I nie będzie żadnych tu wyborów, żadnej transformacji ustrojowej nie będzie. No, tam nie wiadomo, czy by to zrobił, bo tu Amerykanie z Sowietami to uzgodnili, że generał Kiszczak ma te wybory przeprowadzić, więc nie wiadomo, czy by tam rozgonił, czy by nie rozgonił. Ale tak się odgrażał, że rozgoni. No i wtedy pan Tadeusz Mazowiecki, nasza duszeńka, znany z postawy służebnej, powiedział, że umów należy dotrzymywać, no ale nie miał na myśli umowy z wyborcami, którzy myśleli, że to wszystko naprawdę z tymi wyborami, tylko miał na myśli umowę z generałem Kiszczakiem. No i co się stało? Strona społeczna zaakceptowała to, że Rada Państwa w trakcie wyborów zmieniła ordynację wyborczą. W trakcie wyborów zmieniła ordynację wyborczą. No to skoro w imię demokracji kierowanej takie rzeczy mogły się zdarzyć u nas w Polsce, to dlaczego nie miałyby się zdarzyć w Niemczech? No. Tym bardziej, że Elon Musk mówi, że tylko AfD może uratować Niemcy. Co ma na myśli, to się może dowiemy tego już po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa, no ale w każdym razie widzimy, że mamy się o czym, nad czym zastanawiać. Pan Sławek Paznok. Panie Stanisławie, dlaczego wszyscy bali się Moczara, nawet komuniści? Wcale się nie bali. Co to? A skąd panu przyszły do głowy takie rzeczy? Komuniści wcale się nie bali, w każdym razie nie wszyscy. Moczar był komunistą, chyba takim wierzącym komunistą. No i po październiku 1956 roku to trochę się martwił, że w komunizm coraz mniej ludzi wierzy. Nawet ci partyjniacy, co tam do partii się zapisywali, to raczej dla kariery, tak z oportunizmu, a nie tam, że tam wierzyli w te brednie. No i to Moczara autentycznie martwiło. I postanowił, to właśnie była taka operacja, najpoważniejsza operacja polityczna lat 60. w Polsce. Moczar postanowił zaszczepić ten więdnący, cierpiący na uwiąt starczy komunizm na ciągle żywym pniaku nacjonalistycznym. Ciągle żywym pniaku nacjonalistycznym. No i problem polegał na tym, że nacjonalistom trzeba pokazać nieubłaganym palcem wroga. Wróg był, ale nie można go było pokazać, bo ten palec zostałby natychmiast odrąbany przez władzę ludową sowiecką. No więc Moczar trochę ten palec zgiął i tym nieubłaganym palcem wskazał na Żyda. Żyda. No i to zaowocowało wydarzeniami marcowymi, które miały na celu wysadzenie w powietrze towarzysza Wiesława, który w przedziwnej analogii z gnomem, tutaj odwołam się do literatury, Wardęga miał Żydówkę żonę. Gnom to właśnie towarzysz Wiesław, który też miał Żydówkę żonę. No i tu Mozart na tej nucie próbował pogrywać. Nawiasem mówiąc, stworzył tak zwaną grupę partyzantów, tak zwanych partyzantów. Mozart był ubowcem, on zaczynał karierę w aparacie terroru w czasach stalinowskich, ale potem, jak tu się próbował zaszczepić ten więdnący komunizm na ciągle żywym pniaku nacjonalistycznym, to pozwolił. On był ministrem spraw wewnętrznych, więc miał trochę, polo władzy miał, pozwolił partyzantom, tym akowcom, nie na wiele im pozwolił im jęknąć. Pozwolił im jęknąć. Polegało to na tym, że już bezpieka tych akowców tak nie prześladowała, że nawet im nie wolno było jęknąć. Tylko mogli sobie tam powspominać dawne czasy i Ubecja już nikogo nie aresztowała z tego powodu i do więzienia nie wtrącała. No i ja znałem wielu z tych akowców, bo to jeszcze w 60-tych latach, jak ja byłem studentem, to jeszcze większość z nich żyła. No, z wyjątkiem tych, którzy stracili życie w czasach stalinowskich, ale wtedy jeszcze większość z nich żyła, pamiętała doskonale, co tu jest za ananas, ten Moczar, ale ci partyzanci byli Moczarowi za to autentycznie wdzięczni. To wiem na podstawie rozmów z nimi, ale komuniści się go nie bali, bo komuniści się bali tylko tych, którzy, że tak powiem, mieli jakieś przełożenie na Kremlu. Nawet Gomułka, jak mu tam Jacek Kuroń z Karolem Modzelewskim napisali taki list otwarty do partii, gdzie krytykowali partię z pozycji lewicowych. To znowu się odwołam do literatury Wardęga, tak? Jak to pisze w Towarzyszu Szmaciaku, za co krytykował gnoma? Za to, że chłopom daje on nawozy, zamiast powsadzać ich do kozy, przez co nasz główny cel kołchozy w odległą przyszłość się oddala. No i proszę państwa, Gomułka się przestraszył, że to ten cały Kuroń z Modzelewskim to może są tutaj odkrywką jakiejś tam frakcji na Kremlu, która znowu mu szykuje bunkier w Mierzeszynie. Ale jak się zorientował, że nie, że to oni tak ze szczerego serca, to po prostu wsadził ich do ciupy i tyle. I na tym się, jak to znowu pisze w Goperze, Cisi i Gęgacze, Janusz Potański, tam gnom arię wyśpiewuje na melodię godzinek, a obraz cudowny, co wzburzyć miał lud, plandeką przykryje i skończy się cud. No tu się okazało, że za Kuroniem i Modzelewskim nie stoi żadna kremlowska frakcja. Tego się komuniści bali. Za Moczarem nie stała żadna kremlowska frakcja. W związku z tym Edward Gierek go załatwił. Moczar próbował taki pucz tam zrobić po obaleniu Gomułki. Zwołał sekretarzy pierwszych wojewódzkich do Olsztyna. No a Gierek nic o tym nie wiedział. No ale Gierkowi ktoś doniósł, chyba Franciszek Szlachcic mu doniósł i Gierek się zjawił w tym Olsztynie i w ten sposób ten pucz, który tam prawdopodobnie Moczar przygotowywał, no to spalił na panewce, a Moczar stracił wypad z łaski, został prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Pan Wojtek Reichel, wszelkiej pomyślności w nowym roku 2025 mam do pana pytanie anatomiczne. Anatomiczne? Coś takiego. Aha, ostatnio Donald Tusk obwieścił, że na oko pieniędzy dla PiS nie ma i nie będzie. To polecenie służbowe zostało bezbłędnie przez ministra odczytane. Tak więc rządzi nami oko premiera, wcześniej ucho prezesa. Czy ma pan podejrzenia, jaki narząd będzie dzierżył insygnia władzy po wyborach prezydenckich? A jeśli nie, to chociaż czy insygnia te zostaną nań zatknięte, a może wetknięte? No, przekonamy się, panie Wojtku, na czyim narządzie będą te insygnia władzy po wyborach, bo to nie wiadomo, czy to zależy. O, na przykład, gdyby wybory prezydenckie wygrała pani Magdalena Biejat, no to raczej insygnia byłyby wetknięte, a nie zatknięte. A jeżeli pan Rafał Trzaskowski by wygrał, albo jakiś inny mężczyzna płci męskiej, no to mogłyby być zatknięte. I tym, proszę państwa, tymi prognozami przedwyborczymi kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.